wyraźnieć ani ściszać, przewijać do przodu ani w tył, bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz
tchnienie grozy. Robert Lipski. Nocna wizyta. Spojrzałem na zegarek. Dochodziła 4 nad ranem, moja ulubiona pora na spoczynek. Nigdy nie byłem rannym ptaszkiem. Z usposobienia przypominałem raczej sowę i wszelką aktywność rozpoczynałem zwykle po 12 w południe. To trochę utrudniało mi działalność, ale w branży artystycznej, uprawiając wolny zawód, tego rodzaju zachowania nie uważa się za ekscentryczne, lecz za coś zgoła normalnego. Odsypianie do południa ma pewne minusy, ale ja z uporem maniaka broniłem się przed zaszufladkowaniem i tradycyjną pracą od 9 do 5 po południu, co skądinąd kosztowało mnie małżeństwo. Cóż, bywa. Nie wszystko zawsze się układa, a życie, jak powiadają, to nie bajka. Odłożyłem na półkę przed telewizorem ukończone przed chwilą opowiadanie, przyciągnąłem się i przyczesałem dłonią rozczochrane ciemne włosy. Dwoma palcami ściągnąłem boki nosa, aby powstrzymać ból rodzący się za gałkami ocznymi. Tej sztuczki nauczyłem się przed paroma laty i gdy tylko czułem, że dopada mi migrena, próbowałem ją stosować. Zwykle się udawało. Wstawiłem wodę i nasypałem do naczyń zielonej herbaty. Dwa kubki gorącego naparu, po pierwsze, powinny mnie rozgrzać, po drugie, doprowadzić do stanu żywalności, gdyż po skończonej pracy, niezależnie czy była to powieść, czy zbiór opowiadań, zawsze czułem się jak przepuszczony przez wyżymaczkę. Zazdrościłem innym tłumaczom, uważającym ten zawód za rodzaj rzemiosła. Ci ludzie mieli dystans do tego, co robią. Ze mną było inaczej. Odkąd zacząłem się parać przekładami, postrzegałem je raczej jako rodzaj swoistego powołania, talentu danego przez Boga, który należy spożytkować możliwie najlepiej. Starałem się tłumaczyć jedynie te rzeczy, które lubiłem, rozumiałem, uważałem za ważne i konieczne do przełożenia lub wobec których miałem pewien sentyment. Jako zdolny, choć z natury leniwy, miewałem często kłopoty z dotrzymywaniem terminów i ostatecznie poprzestawałem na współpracy z tymi wydawnictwami, dla których takie dziwactwa jak umowność terminu oddania przykładu czy oddanie tekstu w formie manuskryptu nie miały większego znaczenia. Inna sprawa, że często lubiłem zagłębiać się w treści tłumaczonych przez siebie książek i szukać drugiego dna, treści ukrytych przez autorów lub informacji, jakie moim zdaniem mogły być w nim zawarte. Odgłos domofonu zlał się w jedno z trzaskiem wyłączającego się elektrycznego czajnika. Gdyby nie to, że skończyło się właśnie nagranie Davida Bowiego, zapewne w ogóle nie zwróciłbym uwagi na dźwięk. Poszedłem do kuchni, zalałem herbatę, a wracając stanąłem przy drzwiach wejściowych i sięgnąłem po słuchawkę. Uniosłem ją powoli, bez zbędnego zaoferowania. Czasy, kiedy wojskowa komenda uzupełnień uparcie domagała się, abym odbył zasadniczą służbę wojskową, minęły nieodwołalnie, a ponieważ od jakiegoś czasu mieszkałem samotnie, zdarzało mi się przyjmować gości o różnych godzinach. To, iż ktoś z moich przyjaciół odwiedził mnie o tej porze, mogło oznaczać kłopoty lub coś zgoła innego. Tak czy owak, zamierzałem dowiedzieć się, kim jest gość, który postanowił mnie odwiedzić o bezbożnej dla reszty świata porze. Przyłożyłem słuchawkę do ucha i rzuciłem krótkie: kto tam? Przez chwilę panowała głucha cisza, aczkolwiek wydawało mi się, że słyszę rozlegające się na zewnątrz dziwne, mlaskające odgłosy i głębokie gardłowe sapanie. Wreszcie dał się słyszeć ochrypły głos, surowy, lecz niepozbawiony uniżonego tonu.
Chciałbym się widzieć z panem Robertem Lipskim.
O tej porze?
Proszę mi wierzyć. Sprawa jest bardzo poważna. Proszę mnie wpuścić. Zajmę tylko parę minut.
W jego słowach słychać było ponaglającą nutę. Najwyraźniej komuś bardzo zależało na spotkaniu ze mną. Cóż, po odgłosach wnioskowałem, że był sam i po krótkiej chwili wahania wcisnąłem przycisk zwalniający elektryczną blokadę drzwi frontowych trzypiętrowego kolejowego budynku stojącego na skraju lasu, gdzie mieszkałem na 30 metrach kwadratowych. Podszedłem do szafy, wyjąłem czarno bawełnianą bluzę i narzuciłem ją na podkoszulek, gdyż nie wiedzieć czemu nagle zrobiło mi się chłodno. Poczułem też słaby, ale wyczuwalny odór ryb. Zapewne to zapach ze sklepu na dole, skonstatowałem bez większego przekonania. Kilka chwil później na schodach rozległy się ciężkie, szeleszczące kroki, co mnie nie zdziwiło zbytnio, bo sypał śnieg i domyślałem się, jak musiał wyglądać chodnik przed domem. Miałem tylko nadzieję, że mój gość otrzepał z butów błoto pośniegowe i nie naniesie go do pokoju. Co prawda zamierzałem wymienić wykładzinę podłogową i położyć parkiet, ale dopóki tego nie zrobię, wolałem zachować w mieszkaniu choćby pozory porządku. Nie zawsze mi się to udawało, choć bywało, że w zrywach, a raczej przebłyskach dobrej woli, ta mała klitka po moich zabiegach, mimo iż wymagała gruntownego remontu, jako tako wyglądała. Kiedy uznałem, że mój gość wspiął się już na podest drugiego piętra, przyłożyłem oko do wizjera. Na korytarzu było ciemno, ale w świetle płynącym przez okno na półpiętrze powyżej dostrzegłem wysoką postać. Zapaliłem światło w przedpokoju i otworzyłem drzwi szeroko. Dobry wieczór, albo raczej dzień dobry, powiedziałem życzliwym tonem, rozglądając się na lewo i prawo. Nieznajomy był sam, bez słowa przestąpił próg i zaraz za nim wyciągnął rękę na powitanie. Miał dziwnie chłodną skórę, nieprzyjemną i wilgotną w dotyku. Nie lubię spoconych dłoni, wiotkich i gumowatych, a taka właśnie była jego ręka. Proszę do środka. Rzuciłem, po czym zaproponowałem, że powieszę jego płaszcz na wieszaku. Odmówił zdecydowanym ruchem głowy. Był wysoki, jakieś 1,85 m wzrostu i chudy jak tyka. Ubranie i czarny płaszcz wisiało na nim jak na strachu na wróble. Oczy przesłonił ciemnymi okularami. Na głowie tkwił głęboko naciągnięty kaptur bawełnionej bluzy, którą nosił pod spodem, a jego szyję i podbródek przesłaniał gruby, ciemny, cuchnący czymś z jej ciałem szalik. Nie byłem pewien, może wydawało mi się, że jego dłonie są pokryte łuszczącą skórą, a pomiędzy palcami dostrzegłem coś, co przypominało błonę. Chyba jednak uległem złudzeniu. Mężczyzna czym prędzej nałożył czarne rękawiczki i z niemal przepraszającą miną wyjaśnił:
jestem strasznie skostniały. Okropnie przemarzłem, próbując do pana dotrzeć. Proszę pozwolić, że dopóki się nie rozgrzeję, nie zdejmę nawet rękawiczek.
Oczywiście, uśmiechnąłem się. Fakt, ciężko tu dojechać. Czasami mam wrażenie, że mieszkam na innej planecie albo w jakiejś enklawie, kompletnie odciętej od reszty świata. Przyjął te słowa zgoła beznamiętnie. Patrzył na mnie wyłupiastymi, wodnistymi oczami, jakby nie musiał zdecydować, od czego powinien zacząć. Proszę spocząć. Wprowadziłem dziwnego gościa do pokoju. Jednak nie ma ośnieżonych butów. Nie musiałem więc martwić się o wykładzinę. Odsunąłem krzesło i obcy usiadł przy szerokim, elipsowatym stole, plecami do ściany i regału z książkami, a twarzą do mnie. Ja, jak zwykle, zająłem strategiczne miejsce w rogu tapczanu pod przeciwległą ścianą. Może herbaty? Przypomniałem sobie o herbacie i szybko poszedłem do kuchni. Po powrocie stwierdziłem, że nieznajomy nie ruszał się z miejsca. Siedział tam, gdzie go zostawiłem. Kubek odebrał bez słowa podziękowania i odstawił na korkową tacę tuż obok. Usiadłem na tapczanie i zacząłem wolno sączyć herbatę. Zanim zająłem miejsce, ponownie włączyłem mój stary, wysłużony magnetofon. Tym razem z głośnika popłynęły dźwięki z nowej płyty Björk. Uwielbiałem głos tej małej Islandki. Pozwalał na skupienie, a niesamowita muzyka zdawała się wręcz idealnie pasować do obecnej, nawet jak dla mnie, niecodziennej sytuacji. No to słucham, zagaiłem z uśmiechem, odstawiając kubek na podłogę. Co było tak ważne, że skłoniło pana do złożenia mi wizyty o godzinie, kiedy większość normalnych ludzi smacznie śpi?
Widziałem, że pan nie śpi,
odparł ochrypłym tonem. A to niby skąd? Wypytywał pan o mnie? Bo nawiasem mówiąc, chyba się nie znamy. Nie przypominam sobie, aby raczył pan mi się przedstawić. Powiedziałem, choć akurat tego byłem pewny w 100%. Splotłem dłonie na wypuklającym się spod mojej bluzy podołku i czekałem na ripostę.
Widzi pan,
odrzekł.
Nie bardzo wiem, od czego mam zacząć.
Może od początku, podpowiedziałem, ale tak się składa, że to akurat znam, bo na początku było słowo i tak dalej. Jeśli nie ma pan mi do powiedzenia nic ponad, będziemy musieli chyba się pożegnać.
Niech pan nie żartuje. To poważna sprawa,
odparował. Mówi pan to już po raz drugi. Niestety, jak dotąd, nie usłyszałem nic, co mogłoby potwierdzić te słowa. Skrzywiłem się z przekąsem.
Może to pana bawi, ale przyszedłem, aby pana ostrzec. Grozi panu śmiertelne niebezpieczeństwo.
Wyskandował. W szkłach jego ciemnych okularów odbił się blask żarówki małej lampki. Mięśnie jego twarzy dziwnie się naprężyły i wystąpiły spod skóry, jakby miało lada chwila ją rozerwać. Sama skóra wyglądała niezdrowo, a na ten temat, jako osoba cierpiąca na oczolenie na żyletki, mogłem powiedzieć niejedno. Może powinien zacząć stosować jakiś balsam albo krem?
Wiemy, że od jakiegoś czasu tłumaczy pan opowiadanie grozy.
Rzucił grobowym tonem. My? To znaczy kto? Spytałem. Ja widzę was jednego, zatem kolejno odlicz, raz pełna. W czyim właściwie imieniu pan się wypowiada?
Reprezentuję pewne osoby, których tożsamość chciałbym póki co zachować w tajemnicy.
Odparł pospiesznie.
To bardzo wpływowe postaci i przysłano mnie tu, abym pana ostrzegł.
W geście dobrej woli, jak mniemam, mruknąłem pod nosem. Ale o co konkretnie chodzi? Zjawia się pan u mnie bladym świtem, twierdzi, że grozi mi niebezpieczeństwo związane z moją profesją, ale nie mówi nic konkretnego. Proszę o fakty. I to natychmiast. Albo pogadamy poważnie, albo skończymy tę rozmowę. Nieznajomy wyprężył się, jakby coś nagle poczuł. Zimny dreszcz, albo może podmuch chłodnego powietrza. W gruncie rzeczy, przy niecałkiem szczelnych okiennicach, było to skądinąd możliwe. Choć skrywał twarz, w jego zachowaniu dostrzegł najwyraźniej oznaki rezygnacji.
No dobrze, wycedził. Myślałem, że od razu dojdziemy do porozumienia, ale widzę, że nie obejdzie się bez dłuższej pogawędki.
Lubię rozmawiać z ludźmi, odparłem. Co prawda najchętniej z kobietami, ale skoro już się pan do mnie pofatygował, zrobię dla pana wyjątek. Zamieniam się w słuch.
Tłumaczy pan teksty, oznajmił.
Zgadza się, potwierdziłem.
Literaturę grozy.
Ciągnął beznamiętnym, niewzruszonym tonem. Najczęściej, choć nie tylko, przyznałem. Nie przeczę, że tej akurat robi najwięcej, ale cóż począć. Lubię ten gatunek i bawią mnie przykłady tego rodzaju tekstów.
Tłumaczy pan opowiadania samotnika z Providence.
kontynuował posępnym tonem. Howarda Phillipsa Lovecrafta? Ni to spytałem, ni stwierdziłem. O, tak. Muszę się pochwalić, że mam na koncie chyba najwięcej przetłumaczonych opowiadań i mini powieści HBL-a niż jakikolwiek inny tłumacz w tym kraju. Wie pan, bardzo lubię jego klimat. Aż szkoda, że praktycznie wszystkie są już przełożone. Zostały tylko jakieś drobiazgi, których nie ma nawet w internecie, albo utwory podpisane przez innych autorów, w przypadku których współudział Lovecrafta przy ich tworzeniu jest, delikatnie mówiąc, wątpliwy. To prawda, że facet pisał jak szalony, miał zapędy grafomańskie, ale równocześnie świetnie się bawił, płodząc coś, co dało zaczątki tak zwanej mitologii Cthulhu i całemu uniwersum nazwanego dziś na cześć jego twórcy. Nawiasem mówiąc, skończyłem właśnie przekład dwóch jego ostatnich tekstów. O ile nie uda mi się odnaleźć bardziej archaicznych i rzadkich utworów, będzie to moje definitywne pożegnanie z twórczością tego autora. Doprawdy, spytał z ukrytym niedowierzaniem. Niestety. Trochę szkoda, bo odpowiadał mi zarówno klimat tych opowiadań, jak i umiejętnie budowany nastrój klaustrofobicznej grozy. Dokonana przez niego zbitka mitologii różnych kultur, oparta na bazie istniejących w latach 20. przekonań, ówczesnych odkryć oraz wierzeń i plotek, to prawdziwa skarbnica wiedzy o tamtych czasach, kiedy wierzono, że wewnątrz Ziemi może istnieć inna cywilizacja, a w kosmitach wiedziano tylko tyle, co mówiły nam na ten temat przekazy z Biblii, apokryfów albo religii Inków lub znacznie wcześniejszej, rzekomo prymitywnych kultur.
Pan w to wierzy?
Spytał mój gość, jego dłonie poruszyły się nerwowo. To, w co wierzę, nie ma akurat znaczenia. Zostałem wychowany w wierze chrześcijańskiej, ale w trakcie swego 35-letniego życia dowiedziałem się o świecie tego i owego i moja wiara została, oględnie mówiąc, zreformowana. Nie uważałem się nigdy za ortodoksa, ale nie jestem również ateistą. Wierzę i niech to panu wystarczy. Nie chcę wdawać się w szczegóły. Rozmowa mogłaby okazać się znacznie dłuższa niż powinna. Poza tym to nadal tylko ja mówię. Przecież pan miał mi do przekazania rzekomo coś bardzo ważnego. Powoli do tego dojdziemy. Rzucił zaciętym tonem. Mówiliśmy o tym, w co pan wierzy. Jaki jest pański stosunek do przedstawionej przez Lovecrafta genezy ludzkości, teorii starych istot? Czemu pan o to pyta?
Ponieważ niebezpieczeństwo, jakie panu grozi, jest pośrednio związane z tą właśnie sprawą, a bezpośrednio z tym, czym się pan zajmuje.
Coś podobnego. Parsknąłem śmiechem. Jak to?
Powiedzmy, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Stwierdził przybysz.
O, widzę, że pan też lubi Lyncha. Ja przepadam również za komiksami. Najbardziej za Vertigo i DC. Zna pan Hellblazera?
Obawiam się, że nie miałem przyjemności.
Szkoda. Bez wątpienia byłaby to dla pana przyjemność, ale przerwałem panu. Mówił pan, że grożące mi niebezpieczeństwo wiąże się z tym, co robię. A konkretnie?
Z utworami Lovecrafta.
Odparł nieznajomy. To znaczy?
Właściwie nie powinienem, ale teraz nie ma to już znaczenia. Widzi pan, samotnik z Providence być może zaczynał pisarską karierę i tworzenie własnej mitologii, traktując to jako dobrą zabawę. Później jednak coś się zmieniło. Ściślej rzecz biorąc, on się zmienił. Nie wiemy dlaczego, ale zaczął postrzegać wszystko, cały świat takim, jakim jest, a nie takim, jakim my życzylibyśmy sobie, aby był postrzegany.
To znaczy?
Bez naszego w nim udziału, bez ingerencji z zewnątrz, bez obcych istot, wielkich przedwiecznych, starych istot, teorii spiskowych i tajnych stowarzyszeń powołanych w celu utrzymania status quo.
Mam wrażenie, że ogląda pan za wiele Archiwum X.
Proszę mi wierzyć. Tamte teorie spiskowe są jedynie cieniem prawdziwej, istniejącej konspiracji. W gruncie rzeczy na tym świecie nic nie dzieje się bez ich wiedzy. Poza tym stale trwa przecież wojna.
Na świecie zawsze gdzieś trwa wojna, zauważyłem sięgając po kubek.
Nie mam tu na myśli jakiejś małej wojenki rozpętanej w imię imperialistycznych interesów tego czy innego wataszki mijającego się głową państwa, lecz wojny pomiędzy dwoma gatunkami pradawnych, nieśmiertelnych istot, które ludzie w swej małości utożsamiają z dobrem i złem. To rzecz jasna, poważne uproszczenie, ale owe istoty są tak złożone, że umysł ludzki nie zdołałby ich ogarnąć, ani tym bardziej pojąć.
W porządku, ale do czego właściwie pan zmierza?
Przecież pan wie, że Lovecraft był samotnikiem. Wiódł żywot odludka. Stronił od innych, utrzymywał głównie korespondencyjne znajomości. Kiedy zorientował się, co tak naprawdę się dzieje na świecie, zaczął o tym pisać w listach. Naturalnie przechwyciliśmy większość z nich. Kilka niestety nam umknęło. Nie jesteśmy nieomylni. Cóż, i Lovecraft mógł rozpocząć tworzenie mitologii. Przekładał to, czego się dowiedział, domyślał lub domniemywał na betlerystykę, a zważywszy na treść owych informacji, trudno się dziwić, iż uważany jest dziś za klasyka literatury grozy. To, co poznał, to istny horror. Nic dziwnego, że musiał umrzeć, ale nie mogliśmy mu pozwolić żyć z taką świadomością. Jemu ani innym jego podobnym, dysponującym zakazaną wiedzą, ludziom takim jak Poe, Bierce, Robert Howard, marzycielom, którzy dzięki swym talentom, darom od starszych istot przekraczają granice czasu i przestrzeni, odwiedzają inne światy i przenoszą swoje wizje na papier. To się musiało skończyć. Nie po to nasza rasa przetrwała tak długo w ukryciu, aby przez zbyt długi język bydła w rodzaju HPL, a pośrednio również za sprawą was, tłumacze, ludzie mogli choćby domyślić się prawdy. Dopadliśmy już dwoje przed panem i mam nadzieję, że nie zechce pan sprawić mi kłopotu.
Dostrzegłem, że skóra na jego policzkach była obwisła. Fałdy zwieszały się z obu stron niczym odrażające draperie przypominające skrzela. Biorąc pod uwagę wyłupiaste oczy obcego, jego łuskowatą, wilgotną skórę i owe dziwne przydatki, musiałem przyznać, że wyglądał dość osobliwie. Cóż, jednak nie na darmo tłumaczyłem większość opowiadań samotnika z Providence. Podrapałem się leniwie po podbródku i wstałem.
Niech pan nie próbuje uciekać,
ostrzegł.
Opór jest bezcelowy. Proszę przyjąć z pokorą losa. Śmierć będzie szybka, choć niekoniecznie bezbolesna. Tego nie mogę obiecać.
Nigdzie się nie wybieram, zapewniłem. Idę tylko do kuchni po kole. Widzi pan, jestem kokaholikiem i od czasu do czasu muszę łyknąć szklaneczkę Pepsi. Pokiwał głową.
Proszę tylko żadnych sztuczek.
Ależ gdzieś bym śmiał, odparłem i udałem się do kuchni. Otworzyłem lodówkę, wyjąłem butelkę Pepsi, nalałem pełną szklaneczkę i wróciłem do pokoju. Mój gość wciąż siedział przy stole. Nawet nie usłyszał wypowiedzianych przeze mnie słów.
Co pan tam mruczy?
Zapytał, ale nie wydawał się zaniepokojony. Nic takiego. Chciałem tylko powiedzieć, że dobrze się stało, iż tłumaczyłem tyle tekstów Lovecrafta. Pamiętam słynny zbiór opowiadań Zew Cthulhu w przekładzie pani Grzybowskiej. Byłem urzeczony treścią tej prozy, zafascynowały mnie i choć później, kiedy już wszedłem w to środowisko, usłyszałem wiele opinii o poziomie owego przekładu. Zwróciłem uwagę na coś, czego nie wychwycili inni, z którymi na ten temat rozmawiałem. Wie pan, co mam na myśli?
Nie bardzo,
przyznał nieznajomy, Jego paskudne oblicze wykrzywił grymas zakłopotania. Z mięsistej dolnej wargi pociekła stróżka śliny. Wytarł ją rękawem. Wyjaśnię panu. Otóż lwia część opowiadań Lovecrafta traktuje o zagubionym, tak jak on sam, człowieku pozostawionym w sytuacji niezwykłej, przerastającej go. Zwykle bohater ginie. Zwykle, choć nie zawsze. W twórczości naszego autora jest okres, kiedy być może pogodziwszy się z tym, czego doświadczył i co wiedział, próbował z tym walczyć i odzwierciedlał tę walkę na kartach swoich opowiadań. Wyraz twarzy mojego gościa zmienił się. Najwyraźniej zdumiała go moja buta i pewność siebie. Już od kilku osób miałem okazję usłyszeć, że jestem nadęty, ale teraz przynajmniej mogłem dać upust swojej zadziorności. Z krzywym, drwiącym uśmiechem patrzyłem, jak nieznajomy próbuje podnieść się z krzesła i rozgląda niepewnie dokoła, gdy ta nieskomplikowana, zdawałoby się, czynność okazała się ponad jego siły. Rozparłem się wygodniej na tapczanie. Z niektórych tekstów Lovecrafta można dowiedzieć się, jak walczyć ze sługami starszych istot. Przekładając z polskiego na nasze, jak należy radzić sobie ze sługami zła i przy odrobinie spirytu oraz wykorzystaniu współczesnych możliwości okpić samego diabła. Widzisz, nieznajomy, kimkolwiek jesteś, powinieneś wiedzieć jedno. Czasy się zmieniły. Lovecraft żył ponad 60 lat temu. To był całkiem inny świat, a ja nie jestem odludkiem ani nie przypominam jego wyobcowanych, przerażonych bohaterów, którzy w obliczu nieznanego tracą świadomość albo zmysły. Kto wie, może zresztą jestem odrobinę szalony, że przyjąłem uważany powszechnie za wytwór jego wyobraźni teorie jako potencjalnie prawdziwe? Widzisz, tak już ze mną jest. Nie należy do ludzi, którzy biorą na wiarę to, co się im wpaja. To mój największy minus, ale w tym przypadku chyba zawdzięczam mu życie. Słyszałem o wielu zagadkowych przypadkach i wypadkach, które spotkały zarówno osoby związane z HBL-em, jak i innymi tajemnicami, które być może pragnęliście zatuszować. Tak czy owak, spodziewałem się tej wizyty. Niekoniecznie akurat ciebie, po prostu jednego z was. Nie sądziłem, że przybędzie po mnie sam Cthulhu, Nyarlathotep czy któreś z nienazwanych bóstw, ale tak czy inaczej, byłem przygotowany na to spotkanie. Dziwisz się zapewne, dlaczego nie możesz wstać. To proste. Pod wykładziną na podłodze widnieją starannie wymalowane kręgi i pentakle ochronne. Ja znajduję się wewnątrz pentagramu ochronnego, a ty w samym środku kręgu otoczonego przemyślnie rozłożonymi w całym pokoju pięcioramiennymi kamiennymi gwiazdami. Gdybyś mógł się rozejrzeć, na pewno po jakimś czasie zdołałbyś je dostrzec. Sęk w tym, że ich moc paraliżuje cię i nie dasz rady wstać z tego krzesła. Pod siedzeniem wyryty został specjalny sigil, który ma zagwarantować, że marny sługa ciemności, taki jak ty, nie podniesie się z tego miejsca aż do świtu. Co za pech, przecież ty nie znosisz słonecznego światła. Prawda? Nie. Nie mów. Nie. Widzę to w twojej twarzy. Gdyby nie to, że nie chcę przełamać kręgu, dopóki go ostatecznie nie opuścisz, przystawiłbym ci krzesło, tak, abyś mógł obejrzeć wschód słońca. Powiadam ci, to prawdziwa poezja. Niebo zaczyna jaśnić powoli, nabiegać kolorami jak świeży siniec, a dopiero po jakimś czasie pojawiały się pierwsze promienie światła. Zdawałoby się, nieśmiało wspinają się coraz wyżej na nieboskłon, rozpraszając mrok i wypierając czerni, by niebo nabrało najpiękniejszego z odcieni błękitu. Ale, widzę, że masz już zamiar mnie opuścić. Cóż, nie będę cię dłużej zatrzymywał. Dziękuję za wizytę. Było mi miło. Poniekąd. Uśmiechnąłem się, patrząc, jak postać siedząca na krześle zaczyna blednąć. Skrzela po bokach jej szyi rozchyliły się szeroko kilka razy w gwałtownych, spazmatycznych skurczach. Palce dłoni przeobleczone w rękawiczki wygięły się jak szpony, a wyłupiaste oczy, przepełnione teraz grymasem niewysłowionego bólu, zawodu i trwogi spowodowanej dopiero co doznaną porażką, omal nie wypłynęły z orbit. Ciało mężczyzny stawało się coraz bardziej przezroczyste, aż w końcu wyparowało jak wyrzucona z wody na rozgrzany piasek meduza. Pozostało tylko suchnące rybą ubranie. Gdy upewniłem się, że mój gość opuścił mnie na dobre, podszedłem do stołu. Pozbierając na ręce walających się po krześle ubrań i założywszy buty, zszedłem na dół i wyrzuciłem przesiąknięte ohydnym odorem odzienie do pobliskiego kosza na śmieci. Kiedy wróciłem do mieszkania, przełożyłem kasetę Bjork na drugą stronę i wyjąwszy z sąsiedniej półki magiczny grimoir i przywróciłem funkcjonowanie magicznych kręgów i pułapek na podłodze. Nie zajęło mi to wiele czasu. Dochodziła piąta. Wstawał nowy dzień. Najwyższy czas, abym położył się spać. Wspomnienie nocnego incydentu bynajmniej nie zmąciło moich snów. Co tu dużo mówić. Czasy naprawdę się zmieniły. Howard Phillips Lovecraft zapewne potrafiłby to zrozumieć. Starsze istoty były nazbyt archaiczne, aby to pojąć. A ja? Cóż, nawet tak konserwatywny tłumacz jak ja musi być do pewnego stopnia elastyczny. Trzeba iść z duchem czasu. A magia? Ona po prostu jest wokół nas. Wystarczy się rozejrzeć, aby poczuć jej tchnienie. Po raz pierwszy poczułem ją czytając, a później tłumacząc Lovecrafta. I ta fascynacja pozostała mi po dziś dzień. Bądź co bądź, każdy z nas potrzebuje odrobiny niezwykłości i magii. Choćby nawet raz na jakiś czas. Tylko ona pozwala nam zachować zdrowe zmysły w tym szalonym świecie i postrzegać rzeczywistość przez pryzmat cynicznej ironii. Podszedłem do okna i spojrzałem na jaśniejące niebo. Na gałęzi drzewa usiadła sowa. Jej złociste oczy zdawały się wpatrywać we mnie z zaciekawieniem. Odnalazłem jej spojrzenie i uśmiechnąłem się. Sowa przymrużyła powieki i zatrzepotawszy wielkimi skrzydłami, odleciała w stronę lasu. David Lynch mówi, że sowy nie są tym, czym się wydają. Mam wrażenie, że nie tylko one. Nota o autorze. Robert Lipski, rocznik 67, Warszawa, wykształcenie na razie prezydenckie, na Wydziale Zarządzania Marketingu. Studiował też filozofię, a od lat interesuje się psychologią. Zamiłowanie do literatury przejawiał od wczesnego dzieciństwa. W latach, kiedy książki stanowiły w Polsce rarytas, zajął się publikacjami broszurowymi, kserówkami. I wtedy też rozpoczął się jego trwający po dziś dzień flirt z przekładami. Jako tłumacz niepokorny i świadom własnych niedociągnięć w wielu dziedzinach stara się wybierać teksty należące do jego ulubionych gatunków. Horror, sensacja, science fiction i fantasy. Pracuje według własnych reguł. Terminy to dla niego rzecz względna, co nie zawsze podoba się wydawcom, ale stara się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. W wolnych chwilach pisze opowiadania, czyta książki i komiksy oraz usiłuje uporządkować i ustabilizować życie osobiste. Twierdzi, że póki robi to, co lubi i stać go na realizację swojego hobby, podróże, komiksy, książki oraz kenjutsu, nie zamierza tego zmieniać, choć ma jeszcze inne pasje. Okultyzm, zjawiska paranormalne, paleoastronautyka oraz sztuki walki, którym być może poświęci nieco więcej czasu w przyszłości. Lovecrafta odkrył dzięki książce Zew Cthulhu. Ta książka pozwoliła mi odkryć inne oblicze horroru, opartego na specyficznym nastroju, pozwalającym na odczuwanie w sposób subiektywny, bez nachalnej ingerencji autora. W twórczości Wielkiego Przedwiecznego nieodparcie pociąga mnie odpowiedni dobór słów. Zgranie własnych nastrojów z tłumaczonym tekstem z początku było z tym różnie, a następnie próba przekazania intencji, treści i aluzji autora, aby czytelnicy mogli lub chcieli odczytywać je samemu. Te opowiadania są jak jedna wielka zagadka albo puzzle, układanka przy pracy, nad którą doskonale się bawiłem. Jeżeli tylko moje przekłady spodobały się czytelnikom, to znaczy, że osiągnąłem swój cel. Czytał Jacek Brzezowski. To już 28 wydanie Tchnienia Grozy. Mam nadzieję, że się miło słuchało. Opowiadanie tym razem ze zbioru Przejście wydawnictwa Copernicus Corporation. Tutaj jestem niezmiernie wdzięczny Witkowi Chwilkowskiemu właśnie z tego wydawnictwa, że pozwolił mi wykorzystać to opowiadanie i i również opowiadania z innych książek, które właśnie Copernicus Corporation wydało. Co więcej, no, znaczy jakby teraz to wydawnictwo tam zostało przechrzczone, z tego co mi Witek mówił, na wydawnictwo Fantasmagoricon. Trochę długa nazwa i coś tam dalej tworzą. Nie jest może to jakby najbardziej aktywne wydawnictwo, ale coś tam z tego co słyszałem jest w drodze, a wydawnictwo Copernicus jest znane również nie tylko z butlerystyki, ale tam z RPG-ów, cyberpunk. Tak, cyberpunka chyba wydali. Jeżeli nie, to bardzo przepraszam, ale wydawało mi się, że cyberpunka wydawali. I coś do Warhammera chyba jeszcze, albo na pewno butlerystykę warhammerowską. Tak czy inaczej, jest to tekst z przejścia i Witek właśnie wysłał mi też w formie elektronicznej to opowiadanie, przez co mogłem z łatwością je przeczytać tutaj z ekranu komputera, co jest mimo wszystko przy nagrywaniu bardzo fajne. Możecie zapewne zaopatrzyć się w ten zbiór opowiadań. Zbiór opowiadań Przejście jest dosyć ciekawą pozycją. Kiedyś znalazłem je na jakimś stoisku, stanie książką, za grosze to kupiłem. I to jest zbiór opowiadań napisanych przez Polaków, inspirowanych Lovecraftem. I tutaj na przykład mam tą książkę pod ręką i na przykład mamy Dębskiego, który powinien być znany polskim czytelnikom. Jest Lewandowski, którego bardzo lubię za jego notekę. Tutaj jeszcze Michał Oracz był, pamiętam, gdzie tu jest spis treści. Tak, tak, Lewandowski, Pogoda, Oracz, Piskorski. No, w każdym razie zbiór opowiadań pisanych przez Polaków z rewelacyjną okładką. Dla samej okładki wypadałoby mieć tą książkę, ponieważ mi się bardzo podoba. To było 28 wydanie Tchnienia Grozy z opowiadaniem Roberta Lipskiego Nocna Wizyta ze zbioru opowiadań Przejście wydawnictwa Copernicus Corporation. Ja nazywam się Jacek Brzezowski i do usłyszenia. Cześć.